Rodzicielstwo to nie jest łatwa sprawa, wiedzą o tym wszyscy rodzice i każdy, kto choć raz przez chwilę był rodzicem i mówię o tym przez chwilę, bo niekoniecznie nawet musi mieć swoje własne dziecko, jeżeli kiedykolwiek pomagałeś komuś wychowywać dzieci albo byłeś liderem na obozie czy asystentem na obozie, czy byłeś nauczycielem na przykład szkółki niedzielnej, wiesz o tym, że czasami pomimo najlepszych intencji, tego co najlepiej chcemy zrobić, różnie to wychodzi, nie tylko z naszej strony, ale również ze strony tych, których próbujemy wychować. Przez ostatnie dwa tygodnie rozmawialiśmy o tym, jak najlepiej wychowywać dzieci w kontekście tego, czego naucza Pismo Święte. Mówiliśmy o tym, że to wszystko zaczyna się od Boga, który buduje nasze życie, buduje nasze małżeństwa, buduje nasze rodziny. Mówiliśmy też o tym, w jaki sposób Nowy Testament przywołuje przykazanie, które dał Bóg jeszcze w Starym Testamencie dla dzieci, aby szanowały swoich rodziców i przypomina rodzicom, ojcom, żeby nie pobudzali do gniewu swoich dzieci. I właściwie można by powiedzieć, że przez te ostatnie dwa tygodnie wymalowaliśmy taki obraz tego, co się dzieje, jak powinno być, jak rzeczy się dobrze dzieją, jak pewnie każdy z nas, bo wielu z nas chciałoby wychowywać dzieci. Ale też pewnie, tak jak powiedziałem, jeżeli chociaż przez jakiś krótki okres czasu byłeś z dziećmi w jednym pokoju albo wychowywałeś się przez chwilę, albo przez jakąś dłuższą chwilę, albo przez kilka miesięcy, albo przez kilka lat, dobrze wiesz, że rzeczy nie zawsze układają się tak, jak byśmy chcieli. I dzisiaj troszeczkę o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o tym trudnym momencie, ważnym momencie w życiu każdego rodzica, kiedy decyduje się na to, aby skorygować zachowanie swojego dziecka, kiedy to, o co prosi, z jakiegoś powodu się nie wydarza, kiedy to, co próbuje dziecku przekazać, ono specjalnie tego nie wprowadza w życie. Taki trudny moment, którego pewnie mało kto lubi, ale który, jak myślę, za chwilę zobaczymy, jest niezbędnym elementem wychowania dziecka. Razem ze mną dzisiaj jest moja żona Agnieszka, Edyta i Daniel Wawrzyniak. Spróbujemy w czwórkę odpowiedzieć na to pytanie. Jak widzicie, to zadanie trochę za trudne dla jednej osoby, więc będzie łatwiej, kiedy tę odpowiedzialność rozłożymy na czwórkę. Ale nie, przede wszystkim dlatego, że w kontekście dyscyplinowania i korygowania życia swoich dzieci wiele rozmawialiśmy i wcześniej, i też my na przykład, jeżeli jako małżeństwo wiele lat przyglądaliśmy się temu, jak Edyta, Daniel wychowują swoje dzieci. Dla nas zawsze też są źródłem ogromnej inspiracji i będziemy mieli okazję troszeczkę o tym fajnie porozmawiać. Przyjrzymy się dwóm fragmentom, które są zapisane w przypowieściach Salomona. Przypowieści to taki rodzaj księgi w Piśmie Świętym, który nie jest specjalnie, który nie jest ani przykazaniem, nie jest obietnicą. To zbiór pewnych mądrości, to tak jak przysłowia, które wypowiadają pewną rzeczywistość, opisują pewną rzeczywistość, ale też nie zawsze wszystko dokładnie tak się dzieje, jak te przysłowia głoszą. Pokazują one pewien wycinek rzeczywistości, natomiast zebrane razem służą za źródło pewnej mądrości. My dzisiaj przyjrzymy się właśnie dwóm takim fragmentom, które w dosyć jasny, jednoznaczny sposób, w niełatwy sposób, trudny sposób, ale myślę wyraźny sposób, mówią o procesie wychowania dzieci. I zacznijmy od fragmentu z 22 rozdziału przypowieści Salomona, gdzie autor tego fragmentu pisze do swoich słuchaczy: wychowuj dziecko stosownie do jego uzdolnień, a nie zejdzie ze swej drogi do starości. I właściwie od tego chcielibyśmy zacząć, od tego pytania, od zdefiniowania tego, do czego my wychowujemy swoje dzieci, bo myślę, że łatwiej będzie nam mówić o korygowaniu czy dyscyplinowaniu, jeżeli będziemy wiedzieli, do czego chcemy wychować swoje dzieci. Edyta.
No, myślę, że postawienie sobie celu na początku jest mega ważne, bo żeby trafić do celu, trzeba go najpierw określić. My pobraliśmy się z Danielem w 93 roku. Nasz syn Nathan przyszedł na świat w 99 i nie trzeba być geniuszem matematyki, żeby obliczyć, że trochę nam zajęło. Tak, 6, brawo. I nie dlatego, że nie chcieliśmy mieć dzieci na początku naszego małżeństwa, ale przechodziliśmy przez taki trudny czas, kiedy usłyszeliśmy od lekarza, że wygląda na to, że nie będzie dane mi macierzyństwo. I pamiętam, jak modliłam się, błagałam Pana Boga o to, aby dał nam dzieci. I wtedy w taki szczególny sposób uzmysłowiliśmy sobie, że dzieci są darem od Boga. My to wszyscy wiemy. Jest to też zapisane, psalmista też pisał, dzieci są darem od Boga. My mieliśmy sporo czasu, żeby sobie to uświadomić, że one są darem od Boga, ale zdarzył się cud. Urodził się Natan, dlatego też jego imię znaczące, dar od Boga, to znaczy to imię. Ale pamiętam, jak modliłam się, to złożyłam też taką obietnicę Panu Bogu, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wychować dzieci, które będą kochały Boga i kochały ludzi i będą podążały za Nim. Czy nam to wyszło? Nie jesteśmy idealnymi rodzicami. Czy zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy? Pewnie nie, ale staraliśmy się i wiedzieliśmy, że chcemy wychować dzieci, które będą podążały za Panem Bogiem i które chcemy wychować do świętości.
I to od początku był taki cel, o którym świadomie rozmawialiście i powiedzieliście, tak ma być, tak?
Tak, tak było. Tak było, bo myślę, że to jest taki duży problem jest, że ludzie myślą, że muszą wychować i sprawić, żeby dzieci były szczęśliwe. Mhm. Że to jest najwyższy...
Na każdym kroku.
Że to jest jakby ten główny cel, żeby tak wychować, żeby dzieci były szczęśliwe i odniosły sukces i były szczęśliwe. I to jest wtedy sukcesem dobrego rodzica. A myślę, że my w to uwierzyliśmy i tak staraliśmy się wychować nasze dzieci, że przede wszystkim dzieci muszą być święte, czyli muszą być sprawiedliwe, muszą podążać za Chrystusem, być Jego naśladowcą. Jeżeli to jest nasz główny cel, to te inne rzeczy też wtedy się ułożą w odpowiednim miejscu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nie pomagać dziecku odnieść sukces, czy żeby nie pomagać dziecku, żeby było szczęśliwe, ale to nie jest ten główny cel. Główny cel jest to, żeby był naśladowcą Chrystusa.
Czyli jeżeli będziemy, czyli jakby idąc za tym takie myślenia, jeżeli będziemy starali się wychować dziecko tak, żeby podążało za Bogiem według tego, czego Bóg go uczy, nas uczy, chce, żeby dziecko było takie, a nie inne, to szczęście może być efektem tego, czy tam jakby, jak to powiedzieć, nie chcę być efektem ubocznym, może to nieładnie brzmi, ale trochę...
Tak, jak, ale wydarza się.
Że szczęście się wydarzy, chociaż to też różnie w życiu bywa, tak? Niekoniecznie każdy aż jest tak strasznie super szczęśliwy, jeżeli idzie za Bogiem, bo życie kreśli różne scenariusze i czasami to szczęście w życiu niekoniecznie się przydarza.
No tak, jeżeli wierzymy w to, że nasze życie tutaj to jest krótkie tylko, więc jeżeli je szykujemy tylko na te krótkie życie, które jest tu na ziemi, a pominiemy całą wieczność, no to jeżeli nawet tu będzie jego życie dobre, przyjemne i wesołe i łatwe, ale stracimy wieczność, znaczy, że zrobiliśmy coś nie tak. Oczywiście to nie wszystko od nas zależy, ale przynajmniej powinniśmy się starać, żeby jednak ta wieczność była odnośnikiem tego sukcesu naszych dzieci.
Świat nam nie pomaga w tym, bo nawet teraz, nie wiem, posiłki w McDonaldzie nazywają się Happy Meal, tak? Zjedz, będziesz szczęśliwy. Także wszystko wkoło krzyczy, uszczęśliwiajmy, tak? Uszczęśliwiajmy. Szczęście jest ważne, ale to nie jest ten główny cel. Mhm.
No dobrze, no to w takim razie patrząc na ten fragment, wychowuj dziecko stosownie do jego uzdolnień, a nie zejdzie ze swojej drogi do starości. Chcemy tak przygotować dziecko dzisiaj, żeby idąc tą drogą, którą wierzymy Pan Bóg gdzieś dla niego wyznaczył, mogło tą drogą iść przez całe swoje życie. No ale wiemy, że to, zwłaszcza kiedy wychowujemy nasze dzieci, to nie zawsze się wydarza. Przychodzą te najbardziej frustrujące momenty w życiu każdego rodzica, których nikt nie lubi, które nie są fajne, ale te momenty, kiedy dzieci niekoniecznie idą w tę stronę, do której którą je kierujemy. I autor przypowieści w kilku fragmentach poświęca temu trochę uwagi i używa takich dosyć mocnych słów na określenie tego, co my nazywamy dyscyplinowaniem. Jeden fragment brzmi tak, on jest chyba najbardziej wymowny. Nie szczędź chłopcu karcenia, 23 rozdział przypowieści. Czyli dziewczynko można oszczędzić, czyli tylko... Nie, nie szczędź chłopcu, nie szczędź dziecku karcenia. Jeżeli uderzysz go rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, ale jego duszę uchronisz przed światem umarłych. Twoja mądrość, moje dziecko, niesie mi wielką radość i moje wnętrze się cieszy, gdy twoje wargi głoszą to, co prawe. I zanim pójdziemy dalej, to chciałbym, żeby może jasno sobie uświadomili i przyjrzeli się temu fragmentowi, ponieważ często dzieje się tak, że my wykorzystujemy różne fragmenty do tego, żeby gdzieś tam wyciągnąć z kontekstu i użyć je do potwierdzenia jakichś tam swoich różnych test. Natomiast nie przyglądamy się temu, co ten fragment, czy co mówi całe Pismo Święte na dany temat. Fragment pochodzi z, jakby jego sednem jest idea korygowania zachowania dziecka ze względu na to, w którą stronę ma pójść i że jest coś ważniejszego od momentu nawet chwilowego dyskomfortu dziecka niż ten moment dyskomfortu. To znaczy, że jest ważniejszy cel, to o tym mówili, powiedzieliście, jest ten większy, ważniejszy cel, kwestia wychowania dziecka do świętości, tak to powiedzmy, wychowania dziecka jako naśladowcy Boga, naśladowcy Chrystusa. I autor tej przypowieści używa tego fragmentu. Ktoś powie, że tak jest napisane. No, dobrze, ale jest to napisane w kontekście chociażby wychowywania dzieci w Starym Testamencie. Czytam o tym, że kiedy dziecko jest krnąbne, rodzice sobie z dzieckiem nie radzili w Księdze Powtórzonego Prawa. Czytam o tym, że dziecko takie należy przeprowadzić przed starszych i wychłostać. No i tego fragmentu już nikt nie cytuje. Ono też się znajduje w Starym Testamencie. I kiedy przyglądamy się znowu tym fragmentom, widzimy, że znowu, co autor próbuje nam przekazać? Próbuje przekazać w sposób adekwatny, obrazowy dla ludzi tamtego czasu, znowu, że jest większy, ważniejszy cel, do którego mamy dążyć i że korygowanie, nawet jeżeli przez chwilę przynosi nieprzyjemne doświadczenie, jest niezwykle ważne. I później to, co patrzymy, kiedy patrzymy na Nowy Testament, jak odczytujemy Stary Testament, przyglądamy się tym fragmentom z Nowego Testamentu, okazuje się, że autorzy nowotestamentowi już nie przejmują wielu tych rzeczy, które były dosłownie napisane w Starym Testamencie. Przejmują przykazanie, o którym słyszeliśmy w zeszłym tygodniu, ale jednocześnie przekazanie czci ojca swego i matkę swoją. Jednocześnie dodają bardzo ważny argument, tego nie było, o którym prawie w ogóle nie ma tak wyraźnie powiedzianego w Starym Testamencie, czyli kwestia tego niepobudzania do gniewu dzieci swoich, o czym czytaliśmy w zeszłym tygodniu. Ale jedna rzecz się nie zmienia. Autor listu do Hebrajczyków, pisząc o wychowaniu, o karceniu i przyrównując to do tego, jak Bóg wychowuje swoje dzieci, mówi o tym, że karcenie przynosi dyskomfort, przynosi ból tak naprawdę. Jest bolesne, nie jest przyjemne, nie jest niczym fajnym, nie jest niczym, co mogłoby nam, na czym chcielibyśmy się, nie wiem jak to powiedzieć, że sami chcielibyśmy tego dla siebie czy dla kogoś innego, ale wiem, że kiedy Bóg też nas wychowuje, to nigdy nie są przyjemne doświadczenia. Tak? I myślę sobie, że to czasami pomijamy, patrząc na te wszystkie fragmenty. My byśmy bardzo chcieli uniknąć w procesie dyscyplinowania tego chwilowego dyskomfortu, bo wydaje nam się, to boli. No przecież każdy, kto wychowuje dziecko, nie wiem, no przecież my, tak? Ilekroć trzeba zdyscyplinować dziecko, my mówimy, że to tak dziecku jest przykro, ale mi się wydaje, że to dużo bardziej, nie wiem, nas boli.
No boli bardzo, oczywiście.
To nie tak, jest... bo to jakby, jeżeli właśnie dyscyplinujemy dziecko, bo to jest jakby różnica między dyscyplinowaniem a karaniem. Ja jestem przeciwny karaniu, bo kara jakby rozprawia się z przeszłością. Kara jest odpłatą za to, co dziecko źle zrobiło. I ja myślę, że to nie jest ważne, że nie trzeba karać dzieci za to, co źle zrobiło, no bo to już się wydarzyło. Ale musimy dyscyplinować po to, żeby je skorygować, żeby złego nie zrobiło w przyszłości. Jeżeli to robimy, a myślę, że dobrze rodzice to robią z miłości, no to...
I w miłości.
To każde dyscyplinowanie boli nas bardziej niż boli, może boleć dziecko w tym momencie.
Bo nikt tego nie chce dla swoich dzieci.
No, ale też ten dyskomfort jest naturalny absolutnie nawet dla nas dorosłych, no bo kto lubi generalnie być w jakiś sposób skarcony? No nikt tego nie lubi, więc to jest taka natura też człowieka. Dziecko nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, jeśli o to chodzi. Tak sobie myślę, że my czasami zapominamy też po prostu o tym, że no tak po prostu jest. Człowiek będzie dążył do swojego i tak w takiej swojej egocentrycznej naturze zwykle ma swoje dobro na względzie bardziej niż, niż coś innego, więc myślę sobie, że to co Edyta na początku powiedziałaś, to żeby, jak sobie uświadomimy to, że dzieci są darem od Boga, to mi się wydaje, że to nam pomaga, rodzicom właśnie w takim, no dobrze, ja nie chcę za bardzo, żeby jemu było przykro, czy jej, żeby no, jakiś dyskomfort był, ale z drugiej strony wiem, że to jest dobre i Pan Bóg nawet oczekuje tego ode mnie, bo no bo wie, jaką mamy tą naturę. Także myślę sobie, że tu jest taki twist w głowie, który trzeba sobie gdzieś tam zrobić. No, że to nie jest tak, że to jest też, nie wiem, jakąś moją siłą i moją mądrością, że doszłam do tego, że tak musi być, nie?
Też mamy określony czas na wychowanie, bo one są darem od Boga dla nas, ale na wychowanie na określony czas. No już później stają się dorosłe i podejmują swoje decyzje, więc trzeba mieć naprawdę mądrą strategię i wiedzieć, czego oczekujemy i w jaki sposób to wykonamy, żeby no, jak najbliżej tego celu wylądować.
A to jest ciekawe, że w kontekście dyscyplinowania czy karcenia jest jeszcze jeden obraz, który bardzo mocno, nie wiem, też do mnie przemawia w kontekście Nowego Testamentu. To jest ciągle obraz ojca, ale ojca, który też wyczekuje na swoje dziecko. Jest taki moment, w którym dziecko podejmuje decyzję, która całkowicie nie jest historia o synu marnotrawnym. To jest historia o synu, który decyduje się zrobić nie tylko przeciwko ojcu, ale wręcz upokorzyć ojca w tym, co mówi, czego od niego oczekuje. Jest taki moment w tym naszym, nie wiem, dyscyplinowaniu, gdzie dochodzimy do pewnej granicy i to, co możemy zrobić, to po prostu czekać. Ale ojciec, kiedy dziecko pojawia się, kiedy idzie, kiedy zrozumiało swój błąd, swoją winę, kiedy idzie w jego stronę, ten ojciec nie biegnie z wymówkami, nie jest jak młodszy, jak starszy brat, tak, który jest gotowy do tego, żeby wyliczyć, co dobrego on w tym czasie zrobił, a czego tamten nie zrobił. Ojciec biegnie i wręcz poniża się po to, żeby przygarnąć to swoje dziecko, bo przecież o to tak naprawdę chodzi. To jest dla każdego z nas, myślę, zrozumiałe i ważne. I chyba warto też w tym kontekście powiedzieć o tym, co już wspomnieliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy w liście do Efezjan jest mowa o tym, żeby rodzice nie pobudzali do gniewu swoje dzieci. My tak często rozmawiamy o tym w kontekście oczekiwania szacunku. Nie? I ten fragment się bardzo gdzieś tam, mocno gdzieś podbijamy to. Natomiast jest ten aspekt gniewu. My jako rodzice możemy popchnąć nasze dzieci do gniewu. I częścią tego może być również nieumiejętny sposób dyscyplinowania dzieci. Można je skrzywdzić na lata, można zrobić coś, co będzie dla nich niekoniecznie mądre. Nie będą pamiętać tej dobrej rzeczy, czy intencji, miłości, która za tym stała, tylko będą pamiętały na przykład nasz gniew, tak, który wzbudził w nich swój gniew.
I zepsuć relacje. Rodzic na dziecko.
No właśnie, i w tym kontekście gniewu wydaje mi się, że to jest najczęściej ta rzecz, przeciwko której chyba też jasno, wyraźnie trzeba powiedzieć, że jakiekolwiek dyscyplinowanie w gniewie nie jest mądre. Ponieważ gniew, takie wzburzenie trwa bardzo krótki okres czasu, natomiast później bardzo szybko przychodzi refleksja, że można było tego nie powiedzieć, można było tak nie zawołać, można było tej kary właśnie, można było nie zastosować.
W gniewie po prostu karzesz.
Tak.
W gniewie nie potrafisz dyscyplinować, bo tą motywacją jest to, że ty jesteś teraz zły i chcesz odpłacić mu za to, co zrobiło złego to dziecko. I to jest ta różnica. Jeżeli to robisz w gniewie, jeżeli robisz na spokojnie, w miłości, no to wtedy masz szansę dziecko zdyscyplinować, bo wiesz, że nie reagujesz na to, co się wydarzyło, ale myślisz o jego przyszłości.
Pewnie nie jeden rodzic wypowiedział te magiczne słowa: idź teraz do pokoju.
Przemyśl
to, ale to też jest czas dla nas, żeby trochę ochłonąć.
Czasami trzeba samemu się wysłać do pokoju najpierw. Ja pójdę do pokoju, pomyślę i dopiero wtedy, bo to jest tak, że są jakby dwa główne problemy z tym wychowaniem dyscyplinowanym. Po pierwsze, bo nasze dzieci są grzeszne, takie grzeszniki. A po drugie, to my jesteśmy grzeszni i też mamy grzeszną naturę. I tutaj nie ma idealnych dzieci, nie ma idealnych rodziców i niestety te wtopy są z obu stron, te porażki, które chodzi o to, żeby je uniknąć, zwłaszcza my jako dorośli. Jednak musimy z tą naszą grzeszną naturą lepiej sobie radzić niż dzieci.
Tym bardziej, że pamiętajmy zawsze o tym, że w kontekście relacji rodzic-dziecko my zawsze jesteśmy w silniejszej pozycji. Tak? I to jest to, że my zawsze jesteśmy silniejsi od naszego dziecka. Zawsze mamy narzędzia, możliwości, żeby występować z pozycji, nie wiem, władzy czy siły, której nawet tak może nie nazywamy. Może mówimy o tym, że jesteśmy w partnerskiej relacji, czy jakkolwiek to nie nazwać, tak różnie to się nazywa, że chcemy wychowywać nasze dzieci, ale kiedy przychodzi co do czego, to jednak my jesteśmy tymi, którzy mają większą siłę od dziecka. Ja myślę, że dlatego apostoł Paweł pisze, że żebyśmy uważali, aby dzieci nie pobudzać do gniewu, bo my to możemy zrobić świetnie, w sposób bardzo nieumiejętny, bardzo, bardzo prosty. No dobrze, to w takim razie czym jest dyscyplinowanie? Kto chciałby pierwszy odpowiedzieć? Zaczynam od łaciny, czy od
tego? Myślę, że jakby muszą być te ramy, czym jest właśnie dyscyplinowanie, bo dzieci potrzebują jakby chyba dwóch głównych rzeczy, czyli poczucia wartości i takiego znaczenia, czyli naszej miłości oraz poczucia bezpieczeństwa. A te poczucie bezpieczeństwa dają ramy, granice i zasady, które dzieciom dajemy. Jeżeli nie ma tych granic, tych zasad, to dzieci nie mogą być bezpieczne. I to, jeżeli dzieciom zakomunikujemy od początku, że takie są zasady, one są i konsekwentnie są przez nas stosowane i robimy to wszystko z miłością, to wtedy mamy prawo dyscyplinować dzieci, jeżeli oni tego nie zrobią. Zresztą my powinniśmy jakby naśladować najlepszy przykład, jaki mamy, czyli Pana Boga. Pan Bóg jak stworzył ten świat, pamiętacie, Eden był, Adam i Ewa, macie, róbcie co chcecie, macie cały ogród dla siebie, tylko te dwa drzewa, ich nie dotykajcie. Od początku były postawione granice ludziom. Niestety, ludzie od początku te granice zaczęli przekraczać. I tak samo te nasze biedne, grzeszne dzieci i my te granice też czasami przekraczymy. Więc granice są bardzo ważne, że jasne zasady, konsekwentne zasady i wtedy jakby pójście za tym, co ustaliliśmy.
Trudno oczekiwać od dzieci, czy nawet od młodzieży, że będą robiły zgodnie z tym, z naszymi oczekiwaniami. Jeżeli ich nie zakomunikujemy, to zresztą ta sama zasada jest w małżeństwie, w relacjach, w przyjaźni. My musimy rozmawiać, musimy jasno określać, czego oczekujemy, mówić też o konsekwencjach, przygotowywać je do dorosłości, bo one później wyruszą w świat i też musimy je nauczyć, że złe decyzje rodzą konsekwencje.
No właśnie, pamiętasz,
takie powiedzenie było kiedyś u nas w domu. Każda zabawa ma swój koniec. Jedna dobry, druga zły. Ta ma zły. No i wtedy było wiadomo, że to będzie taki czas, kiedy trzeba jakieś konsekwencje tej zabawy ponieść. Zabawy w cudzysłowie, tak? No bo mówimy o jakimś tam
niefajnym zachowaniu,
ale myślę sobie, że to jest bardzo ważne, to co Daniel powiedziałeś. No bez granic to w ogóle my sami jesteśmy zagubieni, a co dopiero dzieci, które dopiero startują w takim swoim życiu i w tym, jak się odnaleźć w tym świecie. Więc my tak naprawdę jako rodzice możemy być dla nich albo ogromną zachętą, albo wielkim zniechęceniem na całe życie, tak? Więc to jest duża odpowiedzialność też.
No właśnie, w kontekście tego wyznaczania granic, dyscyplino, tak jak to Edyta zwróciłaś uwagę, pamiętam, że przygotowałaś dyscyplina z łacińskiego, oznacza naukę. Tak naprawdę słowo dyscyplina to nauka, czyli przekazywanie instrukcji, informacji. I w tym kontekście, kiedy patrzymy na dyscyplinowanie, to patrzymy na to, że dyscyplinowanie to nic innego jak po prostu wychowywanie, przekazywanie pewnych informacji odnośnie życia, a niekoniecznie karanie. Chyba tu jest w ogóle taki punkt zapalny często w tych rozmowach o karaniu, czy właśnie o dyscyplinowaniu, o rozróżnianiu tych dwóch rzeczy. Powiedzieliście, że trzeba wyznaczyć granice. A czy nie jest trochę tak, że my czasami karzemy dzieci, ponieważ właśnie karzemy dzieci, a nie dyscyplinujemy, traktujemy to jakby jako jednorazowa rzecz, którą zrobimy, bo nie postawiliśmy wcześniej granic. Te granice nie zostały wyznaczone i dopiero w momencie, kiedy dzieje się coś nie po naszej myśli bardziej niż po przekroczeniu jakichś granic, dopiero mówimy, a nie zrobiłeś tego.
Albo już mamy tego dosyć, bo najpierw to tolerowaliśmy, ale w pewnym momencie już ten krzyk tych dzieci nas albo trzaskanie wcześniej to jakoś ignorowaliśmy, ale w końcu mamy dosyć i wtedy chodź tutaj, co ty robisz? I wtedy właśnie to jest właśnie karanie, bo to jest tego brak granic, dziecko jest zdziwione, przecież wczoraj to robiłem i nic się nie działo, a dzisiaj nagle o co chodzi? O co chodzi? Właśnie to jest to, że nawet jeżeli coś mamy dosyć i chcemy to zmienić, to nie możemy karać za to, tylko musimy najpierw porozmawiać. Słuchaj, robiłeś to wcześniej, to nie jest dobre. Nie chcę, żebyś tak robił. w przyszłości, jeżeli to zrobisz, to będziesz musiał jakieś ponieść konsekwencje.
Naprawić drzwi.
No, dostaniesz, tak, albo kieszonkowy ci, z kieszonkowych będziesz naprawił. Konsekwencje tego działań, no, bo dyscyplinowanie to jest tak jak mówiliśmy, no, to musi być taki moment, znaczy najlepiej jakby nie trzeba było dyscyplinować, jeżeli możemy rozmawiać z dziećmi, wyjaśnić i one wszystko przyjmują i one nas słuchają. I jest super. I jesteśmy wtedy, jak będziemy w niebie, tak będzie. Nie?
Jesteśmy przykładem dla nich, bo jedno to mówić, drugie to robić. My możemy mówić na okrągło jedno, a kiedy swoim życiem pokazujemy drugie, to no, nie trzeba tutaj dużo mówić. Dzieci będą nas naśladować.
A no właśnie, ale czy przypadkiem to czasem nie jest tak, i to chyba ty, Daniel, o tym powiedziałeś, jak rozmawialiśmy wcześniej, że nasz problem czasem z dyscyplinowaniem bierze się z tego, że my oczekujemy od dzieci rzeczy, których sami nie robimy, albo na odwrót, że robimy pewne rzeczy, dzieci nas naśladują, a potem my się denerwujemy, że one tak się zachowują. Tak, to jest tak jak...
No tak, no dokładnie, jakby karzemy dzieci za swoje błędy.
Na przykład.
Słuchaj, no jedziemy samochodem, ktoś ci zejdzie, jak jeździsz i jakaś wiązka leci. Później dzieci się bawią, do brata mówi, ty baranie. Skąd on się tego nauczył? Jak on to słyszy od nas, to jak możemy go później za to karać, czy tam dyscyplinować, skoro on to widzi, on jakby jest jakby lustrem, naszym, takim małym lustrem, który odbija nas, więc być rodzicem jest trudne. Nikt nie obiecał, że będzie łatwo i wiadomo, że nie jesteśmy doskonali, ale to jest też jakby ważne, że kiedy wychowujemy rodziców, bardzo często my musimy dzieci też, mamy za to przepraszać dzieci, musimy też dzieciom powiedzieć, że nie jesteśmy doskonali, że czasami też zawodzimy, że zrobiliśmy coś złego i to jest też ważne w procesie wychowania i dyscyplinowania, że dzieci też usłyszą od nas, że coś zrobiliśmy źle i to do nich mówimy, że jest czas, kiedy musimy też się przeprosić za coś.
Czyli z jednej strony mamy pewien cel, do którego chcemy dzieci wychować. Wiemy, że on jest jakoś określony, więc on jest dla nas, dla naszej rodziny, on jest jakoś tam zdefiniowany. Decydujemy się, wiemy, że dzieci są dane nam na pewien okres czasu i mamy tylko tyle czasu, żeby pomóc im zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby pokierować je, pójść, żeby poszły w tym kierunku i tak jak pisze autor przypowieści, żeby nie zeszły z tej drogi do starości. Częścią tego procesu jest proces dyscyplinowania, w którym korygujemy zachowanie naszych dzieci i dyscyplinowanie, w przeciwieństwie do karania, jest odpłatą za to, co się wydarzyło. Dyscyplinowanie jest wyznaczaniem pewnych granic, w które dzieci się poruszają. One są jasno zdefiniowane, to o tym powiedzieliśmy, czy zdefiniujemy jeszcze. A ostatnią rzeczą, i to jest chyba też niezwykle ważne, że my, że częścią tego procesu jest dyscyplinowanie, jak to powiedzieć dobrze, że my nie chcemy karać, nie chcemy odpłacać za coś, co się wydarzyło, to już powiedziałem, ale że chcemy, kierując je we właściwą stronę, również pokazać, że my, tak jak powiedziałeś, dzieci są grzeszne, my jesteśmy grzeszne, że nam również zdarza się przekraczać pewne granice również wobec nich. I to, w jaki sposób my kształtujemy wobec nich, to, jak przepraszamy je, jak wobec nich. Nie wiem, wam się, tak mówię, rozumiem, że się zdarzyło.
Oczywiście.
Nieraz mi również się zdarzyło, tobie się też zdarzyło.
Nie przypominam.
Przeprosić nasze dzieci, ja pamiętam. I myślę sobie, że to też jest niezwykle ważne, że my uczymy dzieci przepraszać, nie? Uczymy dzieci, że my przepraszamy, że my możemy je przeprosić i nic tam, korona z głowy nie spadnie, w tym, że my możemy powiedzieć, ja też wobec ciebie zachowałem się niewłaściwie. To jest jeden z najbardziej takich, chyba, jak to powiedzieć, to pięknych chyba, mimo wszystko, trudnych, ale pięknych momentów, kiedy możemy pokazać dziecku, że właśnie my chcemy też jasno pokazać, przekraczamy granice.
Wtedy, kiedy jest to nasączone miłością wszystko. Tak. Bo jeżeli nie ma miłości i jest tylko dyscyplinowanie, no to jesteśmy tyranami, dyktatorami i dziecko, jakby, no możemy bardzo być surowymi, ale bez miłości, no to dzieci w pewnym momencie tylko będą czekały, żeby się urwać. Wyrwać, zbuntować. Tak jak mówiłeś tutaj, może zacytuję ten werset z Hebrajczyków, bo myślę, że bardzo fajny werset. To jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków, 11 werset. Wprawdzie żadne karcenie, gdy dosięga, nie przynosi radości, ale smutek. Później jednak tym, którzy zostali przez nie wyćwiczeni, odpłaca niosącym pokój owocem sprawiedliwości. to jest właśnie te karcenie, tak jak mówisz, ktoś powiedział, że to jest taki krótkotrwały ból dający długotrwały efekt na przyszłość. I to oczywiście niekoniecznie mowa jest o bólu fizycznym, ale karcenie musi być takim momentem, kiedy dziecko musi zatrzymać i zastanowić się, ale jak to? To mi jest niedobrze z tym, bo to mnie boli. To ja, dlaczego ty mi to robisz? Po to, żebyś właśnie mógł przemyśleć, że coś zrobiłeś nie tak, żebyś na przyszłość tego nie robił. Jak przeprasza, jak mówi mój dobry kolega, całe przeprosiny nie wystarczy, przepraszam i obiecuję poprawę.
No to powiedzmy, bo tu wspominasz, więc powiedzmy o tych kilku rzeczach. Jedna rzecz to jest ustawić właściwe granice. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to musi być wyraźny sygnał, tak, że coś jest...
Tak, że tą granicę przekroczyłeś.
Że tą granicę przekroczyłeś i że zbliża musisz się zatrzymać.
Można ich ostrzec, zbliża się do granicy. Pamiętaj, że jak przekroczysz, będzie konsekwencja. I dzieci zawsze będą tą granicę starali się przesuwać. I zawsze będą testowali, czy się da. Nasza córeczka kochana.
Cudowna.
Miała, nie wiem, ile, 3 latka?
Może 4.
No może ty powiedz, tak ładnie powiedz tą historię.
Znaczy, no tak jak nas dzieci testują, myślę, że każdy z nas ma mnóstwo takich historii, gdzie dzieci sprawdzają, czy faktycznie my to, co mówimy, to się wydarzy. No nie jeden tam odliczał 1, 2, 2,5, 2 i 3, 4, 2 i 5, 6 i tak dalej.
Liczę do trzech,
ale... Kontakt. No wiadomo, że włożysz palca w kontakt, no to grozi ci nawet śmierć, tak? I Natalia tym swoim pięknym, małym paluszkiem słodkim jednak chce wejść do środka i zbadać sprawę. I mówimy, Natalko, to jest niebezpieczne, nie rób tego, tak? I ona patrząc tymi słodkimi, niebieskimi oczami... 2 paluszki pomalutku i sprawdza, więc ja cofam. Natalko, nie rób tego. Dalej, tak? Także no, dzieci nas testują i ta konsekwencja nasza jest ważna od samego początku, bo jeżeli my jesteśmy niekonsekwentni, to później trudno jest gdzieś tam zatrzymać pewne zachowania.
I tak, i właśnie to musi być ten moment otrzęsienia, bo też o tym... On musi być odpowiedni dla każdego dziecka, bo mogą być różne rzeczy, ale to musi być dobrane odpowiednio do tego dziecka. Bo dzisiaj to się mówi, coś zrobi, idź do pokoju. A w pokoju masz Game Boya, telefon, komputer, telewizor. To jest kara, to jest nagroda na przykład, nie? Że się wysyła dziecka do pokoju. To musi być coś, co sprawi, że to nie... Że, no dobra, to pójdę, pogram na komputerze w pokoju. No co z tego?
No właśnie, myślę, że też częścią tego procesu dyscyplinowania jest to, żeby przywrócić dziecko do właściwej relacji, bo to, że my... To, że coś się stało, no bo najczęściej dyscyplinujemy za co? W naszym domu za kłamstwo i brak szacunku. Chyba. Czy coś jeszcze?
Musielibyśmy
dzieci zapytać, ale generalnie są takie dwie chyba kluczowe rzeczy, że kłamstwo i brak szacunku to są rzeczy, które wymagają tego, aby postawić im pewne granice. I jeżeli to jest jednorazowe wydarzenie, to się właściwie nie wydarza. To są takie bardzo reaktywne wtedy rzeczy, ale jeżeli jesteśmy w stanie pokazać dziecku za to, że jeżeli nie wiem, ponosi konsekwencje swoich zachowań, to uczymy je tego, że każda zabawa ma swój koniec. Jedna dobry, druga zły. I kiedy ma zły, no to też muszą ponieść te konsekwencje. Nie wiem, dla ciebie. Dla mnie na przykład jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, to jest to, żeby skrócić im ten czas ponoszenia konsekwencji.
Tak, to prawda, ale to ja pamiętam, jak my też rozmawialiśmy o tym na takim wczesnym etapie dzieci, że no właśnie, te konsekwencje to niejako my dajemy też trochę sobie. Więc trzeba mądrze rozplanować konsekwencje, żebyśmy my jako rodzice nie cierpieli też w tym razem z nimi, bo no wiecie, to są czasami takie no absurdalne trochę powiedzenia, które gdzieś tam właśnie w złości się powiadam, masz szlaban, tak, na tydzień. Nie będziesz grał przez 5 dni następne i tak dalej, i tak dalej. No i de facto w tym momencie wydawało nam się to być może i na miejscu, ale my już po chwili wiemy, że po pierwsze to jest bez sensu, bo niczego nie uczy, a po drugie, okej, to 5 dni bez grania, dobra, to teraz ja muszę tutaj wymyśleć, co ja będę robić z takim małym...
Słowo się rzekło.
Słowo się rzekło i muszę teraz ja ten czas upełnić, więc to jest też ważne, żeby w ogóle, chyba myślę sobie to, co Daniel wcześniej już powiedziałeś, a propos tego, że dzieci są różne też, tak? I to jest warto, wszyscy ci, którzy macie więcej niż jedno dziecko, wiecie, że one no, nie są takie same i te konsekwencje też są inne do każdego z nich. Kto z nas, rodziców, nie słyszał powiedzenia, ale to jest nie fair. No, każdy z nas pewnie słyszał. No.
A Zosia tak może.
To na przykład. No a jemu to nic nie zrobiliście, tak? Jak zrobił dokładnie to samo. Więc to naprawdę jest
albo,
bardzo
albo, że mam najgorszych rodziców na świecie. To było moje ulubione. Mam najgorszych rodziców na świecie. Nie powiem, które dziecko to powiedziało.
No, właśnie.
Ale dzisiaj tak już nie mówi. Ale to pamiętam, to było trzecie, jeszcze tylko się wychylenie, powiedzenie, mam najgorszych rodziców na świecie. To, co tydzień temu było w wstrętnych rodzicach, tak? To, że wstrętni rodzice, bo inni rodzice na pewne rzeczy, na pewne rzeczy pozwalają. Ja pamiętam, jak w tym kontekście, jak nasza córka, mogę to chyba powiedzieć, jak kilka lat temu, 2 lata temu, po raz pierwszy doświadczyła tego tak bardzo wyraźnie, że ze względu na pewien sposób wychowania jest inna od wielu swoich koleżanek. Mhm. I pamiętam, jak siedzieliśmy w pokoju, rozmawialiśmy i to nie było łatwe dla niej. To było doświadczenie tego, że koleżanki robią to, im wolno inne rzeczy robić, tak dalej, tak dalej. No a ona na przykład ani tego specjalnie nie lubi, nawet jakby chciała to zrobić, to tego nie lubi. To jest jedna rzecz, ale dwa, że czasami ta myśl o tym, że chciałaby, może, ale my nie pozwalamy. I to jest ten moment, w którym zaczęliśmy o tym rozmawiać i pamiętam, jak powiedziałem jej, mówię, Agata, ty doświadczasz w tej chwili tego, czego jako osoba, która idzie za Jezusem, będzie doświadczała całe swoje życie. My czasem chcemy dzieciom ułatwić to i powiedzieć, że nie, że nie musisz, że nie musisz się poczuć inny. Czasami argumentem, pamiętam, argumenty takie padają, że ja nie chcę, żeby moje dziecko było jedyne w klasie, które. Nie? 3. Ale prawda jest taka, że jeżeli idziemy za Jezusem, to właśnie ono będzie jedyne czasami w klasie, które czegoś nie robi albo które coś robi i to potem jest kwestia tylko skali. Ja powiedziałem, pamiętam, rozmawialiśmy o tym, powiedziałem, Agata, ja doświadczam tego samego w świecie dorosłych, to jest po prostu inne kwestie, ale dokładnie to, doświadczam pewnej inności, bo gdybym tego nie doświadczał, to znaczyłoby, że robię dokładnie to, co inni. Więc to doświadczenie, to żeby w kontekście, to jest właśnie proces dyscyplinowania, to wyznaczania granic, bo my o tym mówimy, właśnie nie na zasadzie karcenia czy karania, tylko jeżeli mądrze wytyczamy granice, to dzieci dochodzą do tych granic i próbują jakoś je przesunąć, zmienić itd., itd. Natomiast w którymś momencie to się staje po prostu mega niekomfortowe i mówią, to jest niefajne, to jest trudne. I to, co powiedziałeś, dzisiaj to jest trudne, ale za chwilę, za rok, za 2, za 5, za 10 docenisz to, że w tamtym czasie mogłeś żyć w tych ramach, w tych granicach, które dla ciebie wyznaczyłem. Wierzę, że tak się stanie. Nie?
To jest też co innego niż chowanie pod kloszem, prawda? No bo tak. Nie chodzi o to, żeby chować pod kloszem, ale żeby przygotowywać je do coraz trudniejszych decyzji, które będą miały jako dorosłe osoby. Jeżeli chcemy, żeby dzieci zmieniły świat na lepszy, to musimy je do tego przygotowywać. I to niekoniecznie chronić, tylko przygotowywać do mądrych decyzji.
Wyznaczając mądre granice.
Tak, bo nie dość, że my jesteśmy grzeszni, nasze dzieci są grzeszne, nie jesteśmy konsekwentni, więc tak jest trudno, to jeszcze niestety my rywalizujemy z światem wokół nas. Nasze dzieci mają tyle wpływów różnych w szkole, w internecie, w mediach społecznościowych. I dlatego też nasze zdanie jest jeszcze trudniejsze w dzisiejszych czasach niż... No zawsze były trudne czasy, ale te bombardowanie informacjami i wartościami, które teraz nasze dzieci dotyka, jest ogromne. Dlatego też im wcześniej się zacznie, tym łatwiej to później będzie. No to nie znaczy, że będzie zawsze dobrze, ale nie znaczy, że nie można zacząć nawet teraz, jak się ma nastoletnie dzieci. Bo te zasady jakby są dobre w każdym momencie, ale pamiętajmy, jak im wcześniej zaczniemy, tym łatwiej nam to będzie szło później.
A kiedy przychodzą do ciebie, na przykład do poradni, osoby, które przychodzą z problemami wychowawczymi na przykład, nie? I mają różnego rodzaju pytania, mają wrażenie, że zabrnęli w ślepą uliczkę, spróbowali tego i nie działa. W jaki sposób
Ja myślę, rozmawiasz? Że to w ogóle zwykle sprowadza się właśnie do granic. Mhm. I to do granic, które muszą wyznaczyć rodzice. Nie dzieci mają się zmienić, bo tak, bo ja tak chcę, ale to rodzic tak naprawdę swoim zachowaniem musi je modelować. I najczęściej dochodzimy do takiego wniosku, że no dobrze, to co mogę zmienić w swoim zachowaniu, ja w swoim jako rodzic, żeby faktycznie to było łatwiejsze dla nas wszystkich, tak? I to wcale nie oznacza, że dziecko od razu wejdzie w to z uśmiechem na ustach. Jasne, pewnie, no dzisiaj jest tak, wszystko super. Na pewno nie. Ale to nasza konsekwencja i też nasze przekonanie o tym, no bo tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli mamy ten jasny cel też postawiony, po co w ogóle ta dyscyplina jest, po co my wychowujemy dzieci, no to będzie nam łatwiej. Jeżeli nie mamy tego i po prostu idziemy tak przez życie, no będzie co będzie, no jakoś te dzieci muszą po prostu dorosnąć, albo jeżeli na przykład zależy nam tylko, żeby bezpieczne były, albo tylko, żeby zdrowe były, no to jest za mało.
Albo tylko, żeby miały dobrą edukację i sukces, to jest za mało.
No, ciągle jest za mało. To jest wszystko ważne, bo to też tak, żeby nie zabrzmiało tak, że to w ogóle nie jest istotne. To jest istotne, ale to nie jest główny cel tego, o czym dzisiaj mówimy.
A prawdziwy chyba sukces tego rodzicielstwa dopiero mierzy się w momencie, kiedy dzieci wychodzą z domu i myślę sobie, że relacja zawsze pozostaje ważniejsza niż zasady. Bo przecież możemy też śmiało powiedzieć o tym, że może tak się zdarzyć w naszym życiu, że pomimo wysiłku, który włożyliśmy w wychowanie dziecka, dziecko wybierze inaczej. No, historia synu marnotrawnego jest doskonałym tego przykładem. Dziecko decyduje inaczej. I w którymś momencie dziecko jest osobną istotą, osobnym człowiekiem. Ma prawo podejmowania decyzji, pomimo tego, nawet w jaki sposób je wychowywaliśmy, nawet po to, żeby czasem sprawdzić, co się dzieje poza tymi granicami. I sądzę, że sukcesem rodzicielstwa jest to, że ta relacja z dzieckiem ciągle pozostaje ważniejsza niż nawet zasady, które chcieliśmy im wpoić. To musi być szczególnie ważne, kiedy dzieci wychodzą z domu. No my nie mamy jeszcze takiego doświadczenia, może dziecko gdzieś tam poszło zupełnie w jakimś innym kierunku, ale znamy ludzi, którzy gdzieś muszą podejmować takie wyzwania i często nieumiejętne utrzymywanie tej relacji albo właśnie stawianie zasad ponad relacje kończy się dramatycznie dla rodzin, tak? No bo nie ma rozmowy, nie ma wspólnego spędzania czasu przy wspólnym stole, nie ma wspólnego jeżdżenia na nartach, nie ma niczego. Po prostu dzieci żyją swoim życiem, rodzice żyją swoim życiem. Nie ma już żadnego wpływu wtedy, nawet w kontekście późniejszej dorosłości.
Nie? No my nie mamy na szczęście, jest ktoś większy niż my i w tym rozdziale Hebrajczyków tam dalej to propos naszej grzeszności, że podnieśmy ręce, opuszczone ręce, wzmocnijmy omdlałe kolana, tak i prostujmy swoje ścieżki. Ja myślę, że to samo tyczy się naszych dzieci, wojowania o nie, że módlmy się o nie. Czy są małe, czy są duże, módlmy się i na szczęście tam, gdzie my nie domagamy, jeszcze Pan Bóg skoryguje i to jest, myślę, no, niesamowite narzędzie.
A kiedy doświadczamy tej bezsilności w procesie wychowawczym, kiedy mamy wrażenie, że już zrobiliśmy wszystko, a dziecko i tak próbuje iść swoją własną drogą, kiedy widzimy, że dziecko idzie w niewłaściwym kierunku. Myślę, że pozostaje, to co mówisz o modlitwie, pozostaje ta nadzieja i ciągłe zaufanie Bogu, że ten proces wychowawczy, który przyjęliśmy w kontekście wychowania dzieci do tego, o czym powiedzieliśmy na początku, wychowanie dzieci do świętości, pewnego dnia przyniesie swój rezultat. Tak jak znowu w historii syna marnotrawnego, on wiedział, że może wrócić. To jest ciekawe. On zrobił całą listę wymówek, rzeczy, które chciał, no nie wymówek, tylko całą listę rzeczy, za które chciał przeprosić. On nawet nie chciał być jednym ze sług, ale wiedział, i to było niesamowite, to jest dla mnie chyba niesamowite w tej historii, on wiedział, że może wrócić. I to jest chyba, myślę, najbardziej cudowne w tym, jeżeli zwłaszcza doświadczamy takiej bezsilności rodzicielskiej, a żeby dziecko wiedziało, że może wrócić, to pozostaje ten jeden najważniejszy element wychowywania, czyli miłość. Daniel, ty dokładnie o tym ostatnio powiedziałeś, jak rozmawialiśmy.
No tak, miłość jest jak gdyby jest bezwarunkowa i nawet tak jak mówisz, nawet jak to dziecko gdzieś odejdzie, coś podejmie decyzję, to dalej je kochamy. Tak samo jak Pan Bóg nas kocha przez cały czas i On swego Syna posłał za nas i On ukarał swego Syna po to, żeby nas nie trzeba było karać. On nas czasami teraz dyscyplinuje po to, żebyśmy my mieli lepsze życie. I jednak to jest wszystko napełnione miłością. I też ja myślę, że ta miłość powinna być też naszą tu motywacją, powinna być dużo silniejsza niż nasza wygoda, bo czasami po prostu z wygody odpuszczamy dyscyplinowanie dzieci, czy odpuszczamy dzieciom, no dobra, już weź, idź, no zrób, no masz tego tylko 10. cukierka, ale jakby, jeżeli będziemy pamiętali, że to jednak to nie jest ten moment, jest najważniejszy, tylko przyszłość tego dziecka, więc miłość jest tą taką siłą napędową i do tego, no, o tym musimy pamiętać. No,
I o tym będziemy więcej mówili też w przyszłym tygodniu. Autor przypowieści Salomona pisze na koniec tego fragmentu: Twoja mądrość, moje dziecko, niesie mi wielką radość i moje wnętrze się cieszy, gdy Twoje wargi głoszą to, co prawe. I myślę, że wszyscy chcielibyśmy to właśnie widzieć w życiu naszych dzieci. Dlatego patrząc na te dwa fragmenty i patrząc na to, co myślę, Pismo Święte próbuje nam powiedzieć na ten temat, myślę, że możemy to podsumować. Ucz swoje dziecko i koryguj jego zachowanie tak, aby w przyszłości chciało słuchać Boga i podążać Jego ścieżką na wieki. Ucz swoje dziecko dziś i koryguj jego zachowanie tak, żeby w przyszłości ono chciało słuchać Boga i podążać Jego ścieżką na wieki. I żeby Pan Bóg, modlimy się o to, żeby Pan Bóg wszystkim nam, rodzice, dał siłę i mądrość do właśnie takiego prowadzenia, do takiego wychowywania, do takiego korygowania, dyscyplinowania naszych dzieci, żeby one wiedziały, do jakiej przyszłości zmierzają i żeby pomimo różnego rodzaju sytuacji chciały jednak w stronę tej przyszłości podążać. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Za chwilę będziemy mogli dalej oddawać cześć naszemu Bogu.